Hallelujah. Chwała Jezu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wierzę, że Bóg nas będzie błogosławić dzisiaj. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że jesteśmy czym? Sprawiedliwością Bożą, tak? Że jesteśmy sprawiedliwi. Pamiętacie, mieliśmy zadanie domowe 100 razy dziennie powtarzać: jestem sprawiedliwy, jestem sprawiedliwy, jestem sprawiedliwy. Nie wiem, kto chociaż myślał o tym, ja już nie mówię o powtarzaniu, o tym, że jest sprawiedliwy. I dzisiaj chcę dalej kontynuować ten temat w innym już jakby aspekcie, ale to się bardzo mocno ze sobą wiąże. Ale wierzę w to, że zanim będę mówił dalej, mam powiedzieć dwie rzeczy, które są takim jakby wyjaśnieniem, czy nie chcę powiedzieć wprowadzeniem, ale takim może wyjaśnieniem. Otóż pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to ważne, żebyśmy to wszyscy rozumieli, że kiedy mówi się o pewnych rzeczach, czy to z kazalnicy, czy nawet w rozmowie, to słuchacz musi być świadomy tego, że mówca w tym momencie zajmuje się jakby jednym aspektem danej sprawy. Nie wiem, czy wiemy, o co chodzi. Jeden aspekt poruszamy. Ja wiem, że wtedy w słuchaczu się pojawiają tego typu myśli: a dlaczego on nie potraktował problemu z tej strony? Ano dlatego, że zajmuje się akurat inną stroną. A więc to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że kiedy mówimy o łasce w tym momencie, to jest ważne, że o łasce, o sprawiedliwości nie zajmujemy się, chociaż dzisiaj będę mówił o uczynkach. Już zacznę mówić troszkę o uczynkach, bo to jest tak, że niektórzy się czują zaniepokojeni. Mówimy o łasce, a co jeśli chodzi o uczynki, prawda? No tak, ale jak się omawia temat łaski, to najpierw się mówi, załóżmy, o łasce, czy najpierw się powinno mówić o zakonie. Długo się powinno mówić o zakonie. Tak? Żeby zrozumieć dobrze łaskę, to trzeba jeszcze dobrze zrozumieć zakon. Bo nie można zrozumieć łaski, jeśli się nie rozumie zakonu. Ale jeśli zajmujemy się jednym tematem, nie możemy zajmować się drugim. To jest jedna rzecz, którą chcę powiedzieć. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to, że kiedy słuchamy takich tematów, kiedy słuchamy w ogóle Słowa Bożego, to nie dotyczy tylko takich tematów, to Słowo może być dla nas zbudowaniem, a może być dla nas, może podziałać jako kamień zgorszenia czy potknięcia. Zobaczcie, Słowo zwiastowane dla jednych było zbudowaniem i zbawieniem, dla innych to Słowo było na potępienie. Dlaczego? Dlatego, że ważne jest, z jakim sercem słuchamy tego, co jest mówione. Serce jest tu niezwykle ważne. Ja wiem, że jeśli się mówi na temat łaski, to kiedy serce człowieka nie jest do końca czyste przed Bogiem, to człowiek będzie to słowo traktował jako usprawiedliwienie swoich postaw przed Bogiem i nie będzie chciał nic z tym uczynić, nie będzie chciał nic z tym zrobić. Ja pamiętam, kiedy jeszcze w Beteździe mówiłem pół roku na temat łaski, to dochodziło do takich postaw, to zwiastowanie eksponowało pewne rzeczy, które i tak w sercu były, ale dochodziło do takich postaw, że niektórzy dochodzili do wniosku, skoro jesteśmy pod łaską, to nie ma żadnej dyscypliny, to nie ma żadnych obowiązków i tak dalej, i tak dalej. I ja na to mówię coś takiego bardzo krótko. Jeśli nie ma dyscypliny i nie ma obowiązków, to jest to największy dowód na to, że ktoś nie żyje pod łaską, a nie na to, że ktoś żyje w łasce. To jest dowód na to, że ktoś nie żyje pod łaską. Jeśli jego życie jest niezdyscyplinowane, jeśli jego życie jest, bo ktoś traktuje sobie, Biblia mówi, dowolności, jesteśmy powołani, więc mogę robić, co mi się tylko podoba. W żaden sposób i nikt, i nawet Pan Bóg nie może mnie ujarzmić, bo przecież jestem człowiekiem wolnym. To jest złe zrozumienie tego tematu. Łaska prowadzi właśnie do życia pełnego świętości. Do życia pełnego dyscypliny, bracia i siostry, tak? Łaska prowadzi do życia, w którym nie jesteśmy ponad zakonem w takim sensie, że nie wypełniamy, ale w takim sensie, że wypełniamy więcej niż mówi zakon, dlatego że łaska tego dokonuje w nas. I cały klucz polega na tym, żeby się otworzyć na tą łaskę, która chce w nas wykonać pewną pracę. Dlatego jak ktoś słyszy o łasce, to nie jest to temat, który ma usprawiedliwić czyjąś grzeszność, bo łaska nie usprawiedliwia grzeszności. Łaska chce uwolnić od grzeszności i od grzechów, tak? Bo kto żyje pod łaską, ten nad tym grzech nie będzie panował. Jeśli grzech nad tobą panuje, to jest to dowód na to, że nie żyjemy pod łaską, a nie, że żyjemy ponad łaską w takim sensie. I mówiąc o temacie sprawiedliwości, ja wiem, że wszyscy gdzieś w jakimś sensie jesteśmy jesteśmy czasami miotani pomiędzy sprawiedliwością Bożą, tą, o której mówiliśmy tydzień temu, a oskarżeniem. I chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Rzymian. 8 rozdział, od 31 wiersza będziemy czytać. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga. Ten przecież co? Ten przecież stawia się za nami. Jesteśmy sprawiedliwi. Jesteśmy sprawiedliwością Bożą. Jesteśmy święci. Amen? Kiedy Paweł zaczyna swój list do Efezjan, mówi do świętych w Efezie, tak? A w czwartym rozdziale pisze, kto kradnie, niech kraść przestanie. Tak, jeszcze święci mieli z pewnymi rzeczami problemy. I nie problemem było, że mieli problemy, tylko problemem było to, że nie widzieli tych problemów albo nie chcieli się do nich przed Bogiem przyznać. To jest problem. Problemem dla Boga nie jest to, że jeszcze z czymś sobie nie możesz poradzić. Problemem jest to, że nie widzisz tego, że musisz, czy że Bóg chce się z tym rozprawić w twoim życiu, że nie widzisz tego jako zło. Bo my swój grzech, bracia i siostry, my swój grzech musimy zobaczyć jako ewidentne zło. I łaska nie jest do przykrycia naszego grzechu, łaska jest do uwolnienia nas od naszego grzechu. Nasz grzech przykrywa Boże miłosierdzie. I grzech pozostaje grzechem, czy to było w zakonie, czy to było w łasce. Grzech jest złem. Amen. I usprawiedliwienie, o którym mówimy, nie polega na tym, że my usprawiedliwiamy swój grzech. Nasz grzech musi być przed Bogiem wyznany i musi być uznany za absolutne zło w każdych okolicznościach i pod każdym, czyli w każdej sytuacji. I nie ma jakby, nie może być w nas postawy usprawiedliwiania się, że zgrzeszyliśmy, bo coś tam, nie, zgrzeszyliśmy i to już jest powód do tego, żeby ten grzech wyznać Bogu i nie szukać winnych, tylko winę znaleźć w sobie. Amen? Ale jesteśmy Bożą sprawiedliwością, bo Bóg nas ubrał w szaty sprawiedliwości. I w tej sprawiedliwości Bożej musimy się głęboko zatopić. I wierzę, że to, co przeszkadza nam się zatopić w tej Bożej sprawiedliwości, to jest oskarżenie, które jest wysyłane w naszą stronę. I dzisiaj chcę mówić na temat oskarżenia. To jest coś, to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ ja wierzę, że dopóty nie będziemy chodzić w pełni sprawiedliwości Bożej i mieć tę świadomość, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą, dopóki nie rozprawimy się z duchem, któremu na imię oskarżenie. Oskarżenie. I zaraz będziemy mówić na temat natury tego ducha. Będziemy mówić, od kogo on wychodzi i będziemy mówić o tym, jaki on ma cel. I zobaczcie, tutaj jest powiedziane tak w liście do Rzymian. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Tak? A więc mamy z jednej strony Boga, który usprawiedliwia, tak? I mamy z drugiej strony szatana, który co? Który oskarża. I czasami, albo to zależy, znajdujemy się pomiędzy tymi dwiema postawami i czasami czujemy taką wewnętrzną rozterkę i wewnętrzną walkę. Z jednej strony czujemy oskarżenie i myślimy, że ono jest od Boga, a z drugiej strony czujemy, że Bóg nas do siebie przyciąga i nas usprawiedliwia. Mówi, że jesteśmy usprawiedliwieni. Ja wiem, że niektórzy w tym momencie myślą, ja mówiłem przed momentem, że mamy się nie usprawiedliwiać. My się nie mamy usprawiedliwiać, ale Bóg nas usprawiedliwia. Jest różnica. My mamy swój grzech wyznać, ale Bóg nas usprawiedliwił w Chrystusie Jezusie. Amen. Raz na zawsze Bóg patrzy na nas już jako na sprawiedliwych. Ale jesteśmy gdzieś miotani pomiędzy tymi dwiema postawami oskarżenia i usprawiedliwienia. I żebyśmy mogli stanąć w pełni i do końca w Bożej sprawiedliwości, mieć tę świadomość głęboką, która z kolei przemieni nasze życie w sposób praktyczny, to musimy stanąć bardzo wyraźnie po stronie Bożej. Czyli po stronie usprawiedliwienia, tak? Diabeł nas do siebie ciągnie poprzez oskarżenie, a my musimy zdecydować się stanąć po Bożej stronie w usprawiedliwieniu. I myślę, że jest to coś, co jest ważne, co jest niezwykle ważne. I teraz chciałbym troszkę powiedzieć na temat właśnie tej natury, natury oskarżenia. Bóg usprawiedliwia, a więc w pewnym sensie, przyjmując tą analogię, sądu, Bóg jest tym, który jest co? Jest adwokatem w Chrystusie. Chrystus stawia się za nami. W sądzie kto się za kim stawia? Za przestępcą w sądzie stawia się adwokat. A więc Chrystus jest naszym adwokatem. Jego ofiara ciągle jest, jest tym, co się za nas stawia, tak? Ale w sądzie też jest ktoś, kto jest prokuratorem. Prokuratorem, czyli tym, który oskarża. I tym, który oskarża jest kto? Jest diabeł, jest nieprzyjaciel, jest szatan. Jest Bóg, który jest sędzią. I Bóg już coś powiedział w tym sądzie, pamiętacie? Bóg powiedział, jesteś niewinny, jesteś usprawiedliwiony, jesteś niewinny. Ale szatan wraca wciąż do swojej roli, ponieważ to jest jego rola, to jest jego zadanie. To nie znaczy, że Bóg mu to zadanie przydzielił. To jest coś, co jest w jego naturze. W naturze nieprzyjaciela jest oskarżenie. I on będzie stawał ustawicznie jako prokurator, który będzie chciał oskarżyć twoje życie. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli to na podstawie Bożego Słowa, żebyśmy zobaczyli, co Bóg mówi o szatanie. I to jest to, co go wyróżnia. To jest to, co wskazuje na jego jakby cechy. Otóż w objawieniu świętego Jana w 12 rozdziale, w 10 wierszu jest napisane tak. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą ich oskarżał przed naszym Bogiem. Czy słyszycie, co to jest powiedziane? Jest powiedziane, że został zrzucony oskarżyciel braci naszych, który oskarżał ich dniem i nocą. Mam takie pytanie do was. Kiedy się robi coś dniem i nocą, to jest to coś, co jest ważne dla nas, tak? Jest to coś, co jakby charakteryzuje nas w pewnym sensie. I to ten opis, stwierdzenie to, że on to czyni w dzień i w noc, jeśli robi, jeśli oskarża. Oczywiście on też w tym samym pewnym momencie jako duch może robić inne rzeczy, ale o innych nie ma mowy, jest tylko mowa o tym, że on dzień i w nocy nas ciągle ustawicznie co oskarża. On przynosi ustawicznie oskarżenia. On nas przed Bogiem oskarża. On nas oskarża przed nami samymi. On nas oskarża przed innymi i wobec innych i przez innych. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy zobaczyli, że z oskarżeniem, z tym duchem oskarżenia spotykali się właściwie prawie wszyscy na kartach Biblii i o niektórych jest wyraźnie powiedziane. Z duchem oskarżenia spotkał się Pan Jezus. Zobaczmy, Ewangelia według świętego Marka, 15 rozdział, 3 wiersz. Ewangelia Marka, 15 rozdział, 3 wiersz. Jest powiedziane tak. A arcykapłani oskarżali go co? O wiele rzeczy. Czyli co to znaczy? Znaczy, że Pan Jezus był poddany też, był narażony na tego, który jest oskarżycielem braci naszych, który oskarża dniem i nocą. Pan Jezus był oskarżany. Czytajmy dalej. Apostoł Paweł, 25 rozdział, 7 wiersz Dziejów Apostolskich. 25 rozdział, 7 wiersz Dziejów Apostolskich. Jest mowa tak. A gdy on przyszedł, obstąpili go Żydzi, którzy przybyli z Jerozolimy, wytoczyli wiele i to ciężkich oskarżeń, których nie potrafili, co? Nie potrafili dowieść. Wiele ciężkich oskarżeń w stosunku do Pawła popłynęło, oskarżeń, których nie potrafiono dowieść. A więc Paweł też był, co? Narażony na oskarżenia. Tu jest mowa o tych oskarżeniach zewnętrznych, o których dzisiaj będziemy też mówić. Jeszcze jeden przykład ze Starego Testamentu. Księga proroka Zachariasza, 3 rozdział, 1 wiersz, jest mowa o czymś takim. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go co? Aby go oskarżać. Zobaczcie. Arcykapłan Jozue, ten arcykapłan, który wrócił z niewoli babilońskiej, pokazał mu Jozuego, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po prawicy jego, aby go oskarżać. Znaczy w Starym Testamencie już była objawiona natura diabła, który jest oskarżycielem braci naszych. I ja wierzę, że bronią diabelską, której diabeł używa przeciwko nam i przeciwko Kościołowi, wierzę, że są dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, diabeł oskarża, po drugie zwodzi. To są jakby dwa najpotężniejsze, dwie najpotężniejsze metody, czy dwa oręża, którymi diabeł walczy z Kościołem. To jest poprzez oskarżenie i poprzez co? I poprzez zwodzenie. Jest to w jego naturze. W jego naturze jest oskarżać i w jego naturze jest to zwodzić. Kiedy po Królestwie Tysiącletnim szatan zostanie uwolniony, pamiętacie, jest na 1000 lat, będzie związany, i kiedy zostanie uwolniony, to jest to powiedziane po to, aby zwieść narody, a więc wychodzi z jego w tym momencie to, co jest jego naturą, to, żeby zwieść. Zwieść, Biblia mówi, po to, żeby zwieść nawet i wybranych, i jeśli to jest możliwe. Ale on nie jest w stanie zwieść tych, którzy stoją w sprawiedliwości Bożej. On jest w stanie zwieść tych, którzy poddali się jego oskarżeniu. I teraz, to oskarżenie, o którym mówimy, to oskarżenie może się wyrażać dwojako. To znaczy, po pierwsze, możemy przeżywać oskarżenie wewnątrz, w naszych sercach możemy przeżywać oskarżenie i ono jest diabelskiego pochodzenia i jak scharakteryzujemy to, to będziemy wiedzieli, na czym to polega i dlaczego i jak możemy rozpoznać, że to jest pochodzenie diabelskiego. Ale jest też oskarżenie, które przychodzi z zewnątrz, przychodzi przez innych do naszego życia, ale to jest też coś, czemu musimy się w wyraźny sposób oprzeć. Jak jest tym oskarżeniem, które dotyczy naszego wnętrza? To jest to poczucie potępienia, to poczucie tego, że jesteśmy grzeszni, to poczucie tego, że jesteśmy tacy i owacy, to głębokie uczucie dysatysfakcji z powodu tego, w jakim jesteśmy miejscu, te ciągłe myśli o nas samych negatywne. Czy ktoś ma z tym problem? Z negatywnymi myślami o sobie, bracie i siostro. Masz z tym problem? Myślę, że każdy z nas w jakimś sensie, gdzieś tam, w którymś momencie spotyka się z tego typu myślami, atakami na nas, myślami negatywnymi na nasz temat. I teraz chcę zadać pytanie nam wszystkim. Czy Bóg o nas myśli negatywnie? Czy w Bogu jest coś w ogóle negatywnego? Skoro w Bogu nie ma nic negatywnego, znaczy, że On nie jest w stanie nic negatywnego dać, tak? Bóg tylko jest Ojcem, który daje dobre rzeczy, tak? Jeśli jesteśmy wewnętrznie atakowani złymi, negatywnymi myślami o nas, to jest to dowód na to, że to nie jest Bóg. Tak czy nie? To nie jest Bóg. Bóg nigdy nas nie atakuje złymi, negatywnymi, beznadziejnymi myślami o nas samych. Nigdy Bóg w taki sposób nie przychodzi. Nigdy Bóg nie przychodzi z oskarżeniem w takim sensie do naszego życia. Nigdy, nigdy i jeszcze raz nigdy. I to musi być tak głęboko w nas, że kiedy to oskarżenie przychodzi, my mamy tą świadomość głęboką, że to nie może być Pan Bóg, ponieważ Pan Bóg z niczym negatywnym nie przychodzi. Oczywiście wiem, że w tym momencie w czyimś sercu może zrodzić się pytanie. No dobrze, ale przecież ja nie jestem w praktyczny sposób jeszcze doskonały i są pewne rzeczy, które muszą się w moim życiu zmienić i Bóg chce przyjść i mi te rzeczy objawić i pokazać, tak? Tak? Czy nie? Tak! Tak, Bóg chce przyjść i nam to objawić i chce nam to pokazać, tak? My chcemy tego, żeby Bóg nam to pokazał? Chcemy. W jaki sposób Bóg przychodzi do nas i w jaki sposób Bóg nam to pokazuje? W jaki sposób Bóg nam to pokazuje? W jaki sposób? Pełen miłości, tak? Pełen troski o nas. Kiedy Bóg przychodzi i mówi nam o tym, co w nas jest jeszcze nie tak, to jakie to jest? To jest zawsze pozytywne. To jest zawsze pozytywne. Bóg potrafi mówić o naszych słabościach w sposób pozytywny i pełen wiary. To znaczy, Bóg przychodzi i mówi, widzę twoją słabość, widzę, że się z nią borykasz, ale ja ci pomogę. Jeśli będziesz mi wierzył, to ja ci pomogę i ta słabość w tobie stanie się mocną twoją stroną. Tak? Taki jest Bóg, taka jest Jego natura? Kiedy Bóg przychodzi do mnie i do ciebie po to, żeby ci wskazać, co jest niewłaściwie w twoim, moim życiu, to bracie i siostro, kiedy Bóg ciebie zostawi, w sensie inaczej, Bóg ciebie zostawi w stanie lepszym, niż się zastał. Tak? Bóg zostawi ciebie i mnie w stanie lepszym, niż mnie zastał. A jeśli po myślach, które przerobiłeś, czujesz się gorzej niż przed, to jest to dowód na to, że kto był u ciebie z wizytą? Ja był. Tak? To dlaczego go przyjmujemy na audiencję u siebie? Dlaczego jest nam łatwiej czasami przyjąć posłańców, którzy nie są Boży, niż posłańców, którzy są Boży? Dlatego, że trudno nam jest wierzyć. Mamy problemy często z wiarą. Bo to niemożliwe, żeby Pan Bóg do mnie mówił, że moje życie jeszcze może być zmienione. To jest niemożliwe. Bo tyle razy już próbowałem i nic z tego nie wyszło. A więc to jest niemożliwe. A więc nie wierz. Tkwi w beznadziejności. Tkwi w takim stanie marazmu. Tkwi w stanie pesymizmu całkowitego. Bracie, siostry, Bóg był, jest i pozostaje optymistą. Zna to, w jakiej jesteś ty sytuacji i ja. I On ten optymizm chce cię zarazić. Ja odmawiam dzisiaj siłą woli, dzięki łasce Bożej, dzięki temu, że znam Jego słowo, znam Jego zamiary względem, ja odmawiam dzisiaj przyjmowania wszelkich oskarżeń, które pochodzą od nieprzyjaciela. Ale jest pewna rzecz, która myślę, że jest w tym bardzo ważna, bardzo zasadnicza, bardzo kluczowa, a mianowicie coś takiego. Nie dajemy się złapać bardzo często, kiedy diabeł mówi nam nieprawdę. Nieprawda, na nieprawdę reagujemy od razu w sposób oczywisty. Ją odtrącamy. Ale chcę wam coś powiedzieć. Ja kiedyś tak nie myślałem, ale dzisiaj wierzę, że tak jest. Że diabeł potrafi przyjść do nas nawet z prawdą o nas. Nie wiem, czy wiecie. Przychodzi diabeł i mówi prawdę o tobie, że jesteś taki i taki. I my się bardzo często bronimy w tym momencie, mówimy, że tacy nie jesteśmy. Podczas gdy On faktycznie przyniósł prawdę o nas. I ponieważ jest to prawda o nas, to jesteśmy kuszeni do tego, żeby ją przyjąć. Ale chcę wam coś powiedzieć. My niczego nie możemy przyjąć, co jest podane przez diabła. Nie możemy przyjąć prawdy o nas od diabła. Ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że ta prawda nie wyzwala, ta prawda zniewala. Prawda, która wyzwala, to jest ta prawda, którą daje do naszego życia Chrystus. Tak? Dlatego, że kiedy Chrystus przychodzi z prawdą o nas, prawdą może czasami bolesną, to chcę wam powiedzieć, że ta prawda jest zawsze przyniesiona w łasce. Co to znaczy? To znaczy od razu jest przyniesiona z zachętą, z wiarą i z możliwością do tego, żeby to się w naszym życiu zmieniło. Tak? Może diabeł powiedzieć o nas prawdę do nas samych, ale nigdy tej prawdy od niego nie przyjmę, ponieważ ta prawda, którą on przynosi, pachnie śmiercią, a ja chcę prawdy, która przynosi życie i uwolnienie. I często się o to rozbijamy, bo sobie myślimy, no faktycznie, no prawdę powiedział on. Nie wiemy jeszcze, kto to powiedział, po prostu prawdę. No faktycznie taki jestem, no nie da się temu zaprzeczyć, a więc jestem kiepski, ze mnie już nic nie będzie. Słyszałeś kiedyś Pana Boga, który by ci powiedział, że z ciebie nic już nie będzie? Czy myślisz, że Bóg inwestuje w coś, co jest inwestycją od razu z góry skazaną na niepowodzenie? Bóg nie jest kiepskim inwestorem. Bóg nie jest jak inwestor na warszawskich giełdach czy jakichś giełdach tam powiedzmy dalekowschodnich, gdzie inwestycja się może zwrócić, może się nie zwrócić. Bóg inwestuje i wie w kogo. Bóg zainwestował samego siebie. Powiem tak, niebo doprowadziło się do bankructwa, żeby zainwestować w ciebie i we mnie. Bracie, siostro, niebo doprowadziło się do bankructwa, dając to, co miało najcenniejszego, żeby zainwestować w ciebie i we mnie. Jakżeż ty i ja możemy nie wierzyć w to, że Bóg jest z nami i chce nas przekształcić i zmienić? Jakżeż możemy nie wierzyć w to, co Bóg o nas mówi, skoro niebo doprowadziło siebie do bankructwa, dając to, co miało najcenniejszego, Jezusa Chrystusa? Czy wiecie, jaka pustka zapanowała w niebie, kiedy Chrystus przyszedł na tę ziemię? Bóg dał to, co miał najcenniejszego. Jakżeż my możemy dzisiaj nie wierzyć w to, czego Bóg chce dokonać w naszym życiu? Jakżeż my możemy bardziej wierzyć nieprzyjacielowi, który mówi o nas różne rzeczy, nawet prawdziwe, a nie wierzyć Bogu, który przynosi do nas prawdę, ale ta prawda jest połączona z łaską, która ma moc przemiany naszego życia? Ja sprawdzałem sobie w słowniku te słowa oskarżenie i skarżyć, bo zaraz będziemy się zajmować słowem skarżyć. To jest ciekawe, to jest zagadnienie. Oskarżenie. I w słowniku jest powiedziane tak. Uzasadnione albo bezpodstawne. Prawda? Oskarżenie może być uzasadnione albo jakie, albo bezpodstawne. Ale my musimy ciągle o tym pamiętać, że natura oskarżenia jest zawsze taka sama. Czy to jest uzasadnione, czy jest to bezpodstawne, to jest to i pozostaje to zawsze oskarżenie, które nigdy nie wychodzi od Pana Boga. I to musimy raz na zawsze sobie uzgodnić i w tym chodzić, i w tym życiu tego się trzymać. Nigdy oskarżenie nie pochodzi od Pana Boga. Tak? Bo Pan Bóg jest adwokatem i sprawiedliwym sędzią, nie jest prokuratorem. On był prokuratorem i był oskarżycielem dla Chrystusa i dlatego Chrystus to wziął na siebie, czego ty już brać nie musisz. Chrystus przyjął całą karę na siebie. Mówiłem o tym, że przyjmujemy oskarżenie często, które przychodzi, czy jest skierowane do naszego serca, z tym się borykamy. To jest coś, co się dzieje na płaszczyźnie my i świat, powiedzmy, niewidzialny. To się dzieje właśnie w sferze duchowej, że jesteśmy oskarżani w naszym sercu. I musimy tą kwestię raz na zawsze rozstrzygnąć. Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma żadnego potępienia albo oskarżenia, tak? Tak? Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma żadnego oskarżenia, potępienia. Ale jest też wymiar potępienia, czy wymiar oskarżenia, który przychodzi do nas z zewnątrz w postaci oskarżeń, które płyną w naszym kierunku ze strony innych osób. Spotkaliście się z czymś takim? Byliście kiedyś oskarżani przez innych o różne rzeczy? Tak samo nieprzyjemne, jak to, co się dzieje wewnątrz. I śmiem stwierdzić coś takiego i zaryzykować takie stwierdzenie, że oskarżenie będą wydawać z siebie ci, którzy wewnątrz czują się oskarżeni. To znaczy, jeśli twoje serce jest poddane oskarżeniu i chodzisz w ustawicznym oskarżeniu swojego serca, to, co jest w twoim sercu, z obfitości serca mówią usta i to będziesz dawał innym. Tak? To znaczy, jeśli jesteś wewnątrz oskarżony i temu oskarżeniu się poddajesz, twoją reakcją uwalniającą, pozornie uwalniającą cię z tego stanu, będziesz to, że będziesz oskarżał innych. Psychologia do tego dochodzi. Najczęściej, psychologicznie, ja już nie pamiętam, jest jakaś określona nazwa tego stanu, czy tego typu zachowania, że ludzie, którzy mają nieczyste sumienia i są wewnętrznie oskarżani i potępieni, czują się winni, to są ludzie, którzy najczęściej będą szukać winy innych. Swego czasu, w 80. bodajże 4. roku, w Stanach Zjednoczonych, w społeczności Kansas City, z której wywodzą się między innymi tacy ludzie jak John Paul Jackson, Bob Jones, kiedy Bóg zaczął tam czynić takie niezwykłe rzeczy, ten zbór miał gdzieś około 800 osób w tamtym okresie. Był w tym mieście, w tym czasie zbór, który miał 3000 osób. I z tego drugiego zboru, z tego większego zboru, popłynęło oskarżenie tego zboru pastora Mike'a Bickle o to, że tam ludzie uprawiają okultyzm, że odeszli od Bożego Słowa. I ten pastor tamtego zboru, Ernest Gruen się nazywał, napisał 250-stronicowy raport, który miał na celu oszkalowanie i oskarżenie tej społeczności pastora Michael Bickle. 250 stron, które rozeszły się po Stanach w jednym momencie, nawet w Australii ludzie stawali albo po tej stronie. I ciekawa rzecz powiem wam. Otóż okazało się po 3 latach, chociaż Bob Jones o tym wiedział, chociaż John Paul Jackson o tym wiedział, chociaż Paul Keane o tym wiedział, ponieważ Bóg im to objawił, ten człowiek, który napisał ten 250-stronicowy raport oskarżający ich o okultyzm, o to i o to i o tamto, większość z tych rzeczy była całkowitym kłamstwem, część była prawdą, ale i tak w duchu oskarżenia. Oni wiedzieli o pewnej rzeczy, której Bóg im nie kazał powiedzieć. Otóż oni wiedzieli o tym, bo Bóg im objawił, że ten człowiek, Ernest Gruen, pastor tamtejszego zboru, w tym okresie, kiedy już pisał ten raport 250-stronicowy, miał romans z pewną kobietą ze zboru. Ale Bóg im powiedział, nie możecie walczyć w taki sam sposób, w jaki on walczy. Nie możecie na oskarżenie odpowiadać oskarżeniem. Bóg mówi, ja się tym zajmę. 3 lata niewiele osób wiedziało o tym, co się tak naprawdę dzieje za kulisami. Po 3 latach sprawa wyszła na jaw, ponieważ Bóg objawił grzech tego człowieka. Zbór 3000 drobiazgi. Pytanie, skąd tyle gorliwości w tym pastorze było do tego, żeby wytykać błędy innym? Chciał przykryć swój własny problem. Kiedy czujesz się oskarżony wewnątrz, myślisz, że ratunkiem i uwolnieniem z tego stanu jest to, że będziesz oskarżał innych. Na moment poczujesz się lepiej. Ale tylko na moment, bracie i siostry. Tylko na moment się poczujemy lepiej. Dobrze się poczujemy, tak jak Bóg chce, wtedy, kiedy staniemy w Jego sprawiedliwości. Kiedy stoimy w Jego sprawiedliwości, ogląd rzeczywistości nas jest zupełnie inny. I postrzegamy siebie, patrzymy na siebie, widzimy siebie. I możemy skarżyć nawzajem na siebie. Skarżyć, definicja słownikowa, to jest podać skargę, występować ze skargą, obwiniać, oskarżać, donosić. Skarżyć na kolegów przed wychowawcą, skarżyć na brata do matki. Skarży pyta, prawda? Takie ciekawe słowo. Postawa pewna, która, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, jest piętnowana i słusznie od takiego małego. Dziecko myśli często, że ona skarży często tę postawę się łączy z Jezusem, na skarżę będę miał plusy u nauczyciela, tak? A nauczyciel duży i dojrzały mówi, czasami przyjmuje to, ale gdzieś wewnątrz sobie myśli, albo często też mówi, dlaczego skarżysz? To nie jest kwestia w tym momencie tego, czy to, co to dziecko mówi, jest prawdą, czy nie. Nikt tego nie dochodzi, prawda? To nie jest jakby najistotniejsze. Pytanie, które w tym momencie się zadaje, dlaczego skarżysz na swojego brata i na swoją siostrę? Dlaczego skarżysz na swojego kolegę i na swoją koleżankę? Dlaczego skarżysz? Dlaczego jesteś skarży, pytam. Dlaczego, innymi słowy, oskarżasz? Jeszcze raz powtarzam, że to nie jest kwestia tego, czy ktoś mówi prawdę, czy nie. To nie jest ta kwestia. To nie jest ta kwestia w Kościele, czy kiedy ktoś skarży, czy to jest prawda, czy nie, bo to może być prawda. Pytanie, w jakim duchu ona jest przyniesiona? Pytanie jest takie, czy ty pod wpływem tych oskarżeń jesteś bardziej zbudowany, bardziej zachęcony, czy bardziej zdołowany i mniej zachęcony? No właśnie jest taka sytuacja. Przychodzi ktoś do ciebie i próbuje oskarżyć twojego brata. I może mówić samą prawdę. Na przykład. Brat się spóźnia na nabożeństwo. Prawda? Prawda. Który brat? Anonimowy. Tak? Prawda? Prawda. Brat, co tam jeszcze robi? Podajcie jakiś przykład, bo nic do głowy nie przychodzi. No to jest już strasznie mocne. Może coś takiego delikatniejszego. Tak, brat żuje gumę. Brat jeszcze coś tam robi, jeszcze coś tam robi. I słuchajcie, każde z tych oskarżeń jest prawdą, bo prawda, że brat ich się spóźnia, prawda, że brat ich żuje gumę, prawda, że brat ich zrobi to i tamto. Tylko teraz pytanie, które musimy sobie zadać, po co zostało mi to powiedziane? Dlaczego zostało mi to powiedziane? W jakim celu, w jakim duchu? Czy był to duch, który miał na celu podnieść tego brata w moich oczach, wywyższyć go moim kosztem? Czy był to duch, który miał go co? Miał go poniżyć? Tak? A więc możemy powiedzieć o kimś prawdę, ale pamiętajmy, że jeśli ta prawda nie niesie łaski i nadziei, to jest to oskarżenie, a za oskarżeniem zawsze stoi co? Diabeł. I wchodzimy w jego rolę, w jego zadanie. Stajemy w miejscu, które jest jego, w miejscu oskarżyciela braci naszych, tak? I wierzę, że jest tu pewien problem. Polega on na tym, że oskarżenie diabła właśnie ma w sobie tą przewrotną naturę. I teraz powiem, na czym ta przewrotność polega. Przeczytam znów definicję słownikową przewrotny. Odznaczający się nacechowany fałszem, obłudą, chytrością, podstępny, jakie tutaj jeszcze, wykrętny. A więc te argumenty, one są podstępne, one są prawdziwe, one pozostają prawdziwe. Ja już nie mówię o oskarżeniu, które jest nieprawdą, bo tu w tym momencie składanie fałszywego świadectwa. Ja mówię o oskarżeniu, które niesie w sobie prawdę. Ale to, kiedy jest niesione w tym niewłaściwym duchu, to jest to obłudne, jest to chytre, jest to podstępne i jest to wykrętne, a więc trudno się zorientować, o co chodzi. No faktycznie, prawdę mówi o nim. Faktycznie prawdę mówi o tej sytuacji. To prawda. Ale co z tego? Co ci z takiej prawdy powie? Co mi z takiej prawdy? Swego czasu pamiętam, w Warszawie jeszcze mieszkaliśmy. Wczoraj to komuś opowiadałem, były takie 4 niedziele pod rząd, że różni dziwni ludzie trafiali na nabożeństwa. Naprawdę najdziwniejsi. Że trafił taki człowiek, usiadł sobie w drugim rzędzie. Niczego się można było złego po nim spodziewać, po prostu normalnie siedział na nabożeństwie, aż przyszło do ogłoszeń na koniec i do pozdrowień. I on wstaje i mówi: pozdrowienie o naszego Boga Kryszny. Pastor Czajko mówi: nie przyjmujemy, niech będzie przeklęty. Jedna niedziela. Drugą niedzielę jakaś siostra, która wyrywała się do świadectwa i chciała wszystkich przeprosić. Nie wiadomo za co. I ganiano ją po całym podium, pamiętam. Złapali ją, posadzili ją w pierwszym rzędzie. Trzymali ją i tak się wyrywała. Ja siedziałem gdzieś tam, pamiętam, blisko. Już nie mogłem. Podskoczyłem. Wykręciłem siostrze rękę i wyprowadziłem ze zboru. Tam pilnowaliśmy z jednym bratem jeszcze, bo chciała wejść na nabożeństwo i zakłócić. Trzecia niedziela, sobie myślę, że już nie będę siadał z przodu. Idę na drugi bok, mam dosyć. I tej trzeciej niedzieli przyjechali ludzie, którzy chcą opowiedzieć. Ludzie z takiej społeczności, nie wiem, czy to jest społeczność, grupa zboru, Holta Szafranka z Niemiec. Jest tak zwana społeczność kościół lokalny. Znaczy ludzie, którzy źle zrozumieli Watchmana Nee i Witnessa Lee. Jest taka możliwość, prawda? Jeśli czyta i się źle rozumie. I oni doszli do wniosku, że jest tylko jeden prawdziwy kościół w mieście. To znaczy nasz. Wszystkie inne to jest Babilon. Bo Bóg mówi, że tylko jeden kościół może być w mieście. To jest prawda. Jeden kościół w takim sensie, że jest jedno ciało. To nie znaczy, że nie mogą być różne społeczności. Prawda? Ale jedno ciało w tym sensie. Ale oni zrozumieli, że tylko jeden zbór. Ich. I pamiętam, że przyjechali na to nabożeństwo i jakieś takie zamieszanie przy nabożeństwie, coś się dzieje. Ja usiadłem sobie tak zupełnie z drugiej strony. Nagle do moich rąk trafia broszura pod tytułem Wrak, który nazywa się Kościołem. Wrak, który nazywa się Kościołem. I co tam piszą na przykład? Ono piszą o tym, że nie funkcjonuje na przykład Kościół w oparciu o 5 służb. Czyli służbę apostolską, proszę i tak dalej. Czy służbę 5 lat. Albo coś tam jeszcze. I co ciekawe, jak dzisiaj z perspektywy czasu patrzę, to wiele z tych rzeczy było prawdą. No tak, Kościół nie funkcjonuje w oparciu o 5-letnią służbę jeszcze. I to najpierw rozdali, a później wyszedł gościu o 10:00. Powiedział do pastora, że Pan Bóg mu to objawił, że musi to powiedzieć. I bez zgody pastora wyszedł o 10:00, staje sobie tak na podium i zaczyna też krzyczeć. I pastor mówi do pianisty: graj głośniej. I on krzyczy, a ten gra głośniej. Ludzie siedzą w takim totalnym zamieszaniu. Oni koniecznie siedzą o 10:00, ponieważ w Warszawie jest jeszcze innych zborów, które muszą słyszeć, że się mylą. A więc chcieli jeszcze inne, w tej samej niedzieli inne zbory obskoczyć. I to ciekawa rzecz. Jeśli człowiek zetknie z takimi argumentami, który nie zna natury ducha oskarżenia, powie prawdę. No nie da się ukryć, no Kościół nie funkcjonuje w służbie pięciolaku. No nie da się ukryć. Ale pytam się, czy takie objawienie, które ktoś przynosi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, myśli, że przynosi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, czy ono służy zbudowaniu Kościoła? Czy służy odbiciu? Wiecie, kiedy przychodzi człowiek, który przychodzi z prawdą od Boga i wiecie, jaką się zachowuje, jaką ma postawę? Na pewno nie będzie się wyrywał i nie będzie wbrew wszystkim mówić, co wie. I mówił, że wszyscy się mylą i wszyscy są zwiedzeni, tylko my mamy prawdę. Na pewno tak człowiek się nie zachowuje. Jeśli nawet Bóg mu coś objawi, to on stanie przed braćmi w pokorze, to je, bracia, Bóg mi pokazał coś takiego w swoim słowie. Rozsądźcie, czy to jest od Pana. Tak? Jeśli to jest od Pana, bracia, módlmy się wszyscy i przyłóżmy wszyscy się do tego, żeby to się stało faktem, rzeczywistością w naszym Kościele. Tak? Módlmy się, żeby to się stało faktem, rzeczywistością w naszym Kościele. Wczoraj byłem w Poznaniu. Na południe miałem tam 4 godziny wykładu. I mówiłem o łasce Bożej. I właśnie w tym kontekście też mówiłem. O, jak się wywołuje takie hasło, na przykład zboże nie ma miłości. Słuchają ludzie z różnych zborów, to wszyscy się śmieją, bo wszyscy znają to hasło. I teraz, to jest taka bardzo, bardzo, powiedziałbym, drażliwa kwestia, miłość, bo wszyscy wiemy, jak miłość jest ważna. I można stwierdzić, że Boże nie ma miłości. Można to spojrzeć w dwojaki sposób. Taki, że jeśli we mnie nie ma miłości, to ja nigdzie indziej nie widzę. Jeśli we mnie jest, to ona ze mnie wypływa. I ja już nie mam tego problemu, że nie ma miłości, bo ona ze mnie wypływa. Tak? A można stwierdzić obiektywnie, nie ma miłości, może żeby bardziej jakoś precyzyjnie, żeby to jeszcze bardziej odpowiadało prawdzie, to nie ma takiej miłości, jakby Bóg jeszcze chciał. Tak? Zgodzimy się, czy nie? Konkretnie w naszych warunkach. Stwierdzenie, że nie ma miłości w ogóle, jest jakimś tam nadużyciem. Stwierdzenie, że nie ma miłości, tak jakby Bóg tego jeszcze chciał na takim poziomie, jest prawdą. Tak? To jest pytanie, które trzeba sobie zadać. Jeśli ktoś dochodzi do takiego objawienia, co ja z tą prawdą robię i w jaki sposób ja ją prezentuję i o co mi chodzi? Czy to moje powiedzenie, czy to moje objawienie tej prawdy przynosi zbudowanie? Czy to zachęca innych do tego, żebyśmy wszyscy wzajemnie się zachęcali do miłości? Czy wręcz przeciwnie? Obciąża nas i sobie myślimy, no faktycznie. Strasznie jest. Nie mam miłości. Bracia, siostry, powiedzmy sobie szczerze, co jest lepsze? Co przynosi zbudowanie? Co zmienia tak naprawdę rzeczywistość wokół nas? I wierzę w to z całego swojego serca. Czy ktoś w dobrej wierze, może w takiej sytuacji też widzieć prawdę, a może ją przekazywać w duchu oskarżenia? Może? Może. Czy jest to wolą Bożą? Nie jest to wolą Bożą. Czy buduje to? Nie buduje to. Nie wiem jak Ciebie. Kiedy ktoś do Ciebie przychodzi i mówi Ci, czy coś jest z Tobie nie tak, może to przyjść z duchem oskarżenia, a może przyjść w duchu miłości. Delikatny, umiejętny sposób po to, żeby Cię zachęcić, zbudować, przyjść i powiedzieć Ci, co jest z Tobą nie tak. Chociaż Ty najczęściej to wiesz. Już. Potrzebujesz czegoś innego. Potrzebujesz zachęty i potrzebujesz modlitwy. Ja powiem tak. Ja swego czasu, pamiętacie, mówiłem o tym, żebyśmy się na nabożeństwa nie spóźniali. Nie będę już mówił. Dlatego, że czasami jak mówiłem, to mówiłem to w duchu oskarżenia. Mówiłem to w duchu oskarżenia. Nie chcę tego robić w duchu oskarżenia. Jeśli nie umiem czegoś jeszcze mówić i nie, żeby nie było to w duchu oskarżenia, nie będę tego mówić. Dlatego, że ja nie chcę, żeby duch oskarżenia działał przez moje życie. Nie chcę. Dlatego, że nie chcę. Nie powiem. To jest mój wybór. Nie powiem. Trudno. Martin się śmieje, co? Będę się modlił. O jedną rzecz. Jeśli ktoś ma z tym zimną rzeczą problem, że Bóg mu to pokazał i da mu łaskę do tego, że to się zmieniło. Ileż to razy my, mężowie, gdyramy swoim żonom, a żony gdyrają nam mężom. Zmień się. Zmień to, zmień tamto. I powiem wam, to nie przynosi wolności. To nie przynosi zmian. To przynosi oskarżenie, jakie jest oskarżenie i ma wolności do tego, żeby się zmienić. W związku z tym ja się postanawiam modlić. Jeśli widzę, że moja żona potrzebuje w czymś zmiany i ona to widzi, to jest bardzo ważne też, to ja przestaję o tym mówić. Słuchajcie, po co sobie tyle razy to samo powtarzać? Niech twoje życie będzie do tego stopnia przykładem i zachętą dla innych, żeby ich za sobą pociągnąć. Życiem. Tak? Powiem coś jeszcze na zakończenie. Mamy 10 minut, tak, według takiego czasu nieformalnego, 12, koniec. Jeszcze coś powiem bardzo ważne. I to jest w kontekście uczynków i w kontekście właśnie oskarżenia, które działa w przypadku uczynków. Możemy się jeszcze chwilę skupić? Może tak pomachajmy rękami, żebyśmy tutaj usłyszeli to jeszcze, bo to jest ważne to na koniec. Tak, gimnastyka taka lekka. Biblia mówi o dwóch rodzajach uczynkach. O uczynkach ciała i o uczynkach ducha. Tak? I Bogu chodzi o to, żebyśmy wydawali uczynki ciała czy uczynki ducha? Ducha, tak? Żeby to były uczynki, bo Bóg chce, żebyśmy byli pełni owoców, pełni dobrych uczynków. Tak Biblia mówi, tego się nie da wymazać w Biblii. Bóg chce, żebyśmy byli pełni dobrych uczynków. Ale te uczynki, które Bóg chce, żeby były w nas, to mają być uczynki, które będą zrodzone przez Jego łaskę. To znaczy coś, co Bóg wypracuje w nas. Kiedy my się Mu poddamy, On to wypracuje w nas, tak? To znaczy Bóg chce dojść do tego w nas. W pewnym sensie to jest coś takiego, ja to często powtarzam i mówię. Bóg nie jest zainteresowany tym, co ty możesz dla Niego zrobić. Bóg jest zainteresowany tym, co On może zrobić przez ciebie. Czy widzimy tę różnicę? To jest delikatna, zdawałoby się, różnica, ale bardzo zasadnicza. Bóg nie jest zainteresowany tym, co ty możesz zrobić dla Niego. On jest zainteresowany tym, co On może zrobić przez ciebie. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego Bogu zależy na tym, abyśmy wydawali uczynki łaski, a nie uczynki ciała? Dlaczego? Dlatego, że kiedy wydajemy uczynki ciała, to przynosi to chwałę człowiekowi za jego dokonania, tak? Kiedy ja coś zrobię, to siłą rzeczy, jak ja to zrobiłem, to ja się z tego chlubię i powiada Paweł w liście do Rzymian o Abrahamie, że jeśli to było z uczynków, to ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem, tak? A więc jeśli są to uczynki ciała, to ja biorę za to chwałę. Skoro są to uczynki ducha, uczynki łaski, to kto za to przyjmie chwałę? Bóg za to przyjmie chwałę. I jaka jest zasadnicza różnica, tak na pierwszy rzut oka, pomiędzy uczynkami chwały, uczynkami, przepraszam, łaski, a uczynkami ciała? Jaka jest zasadnicza różnica? Właśnie taka, że z jednych się będziemy chlubić, a z innych będziemy chlubić się z Boga. Świat, kiedy spojrzy na nas i zobaczy nasze życie, nasze dobre uczynki, będzie chwalić Ojca, ale tylko wtedy, kiedy uczynki, które będą w nas, będą dziełem Jego łaski. Tak? Kiedy jest uczynek ciała, to ja jestem z tego dumny i coś jeszcze jest bardzo ważnego w tym momencie. Coś jeszcze jest bardzo ważnego, co jest niezwykle fundamentalne. A mianowicie to, że kiedy jest uczynek ciała, to kiedy ja nie widzę tych uczynków o innych, będę ich oskarżał o to, że ich tam nie ma. Podaję przykład, który już pewnie podawałem, ale w tym kontekście on będzie bardzo pasował. Kiedy Bóg mnie uwolnił od telewizji, w takim sensie, że przestałem się interesować, obsesyjnie się interesowałem polityką, życiem społecznym, każdego dnia wiadomości, to tam jedne, żeby to jedne. Cały dzień, non stop. Sam mogłem pod koniec wieczoru przygotować swój dziennik, swoje wiadomości. Dokonywałem syntezy na podstawie tego, co słyszałem w ciągu dnia. I kiedy Bóg mnie z tego uwolnił i było to dzieło Jego łaski, nie był to uczynek ciała, był to uczynek łaski, to Bóg tego we mnie dokonał. W związku z tym nie miałem problemu, nie powiem, że się nie jest kuszonym, ale nie miałem problemu z tym, żeby potępiać w tym momencie innych, którzy jeszcze telewizję oglądali. Kiedy moja żona chciała obejrzeć sobie w telewizję w tamtym okresie, kiedy Bóg mnie już uwolnił, to mogą się zachować w taki sposób. Ty będziesz telewizję oglądać? Wiesz, że to nieduchowe? Wiesz, że Pan Bóg tego nie widzi w taki sposób, że nie powinnoś i tak dalej, bo ja nie oglądam, to ty nie powinnaś oglądać? Gdyby to był uczynek ciała, gdyby tego dokonało ciało, gdyby to był zakon, efekt zakonu, to tak bym się zachowywał. Ale ponieważ wiedziałem, że to jest efekt łaski, a więc ja sobie na to nie zasłużyłem, to Bóg tego we mnie dokonał, ja nie biorę za to chwały, ja się nie mam z czego chlubić. W związku z tym mogłem spokojnie podejść do telewizora, powiedzieć, żono, chcesz obejrzeć? Proszę bardzo. Ja wychodziłem sobie z pokoju. I nie wychodziłem z pokoju z takim poczuciem swojej duchowości, tego, że jestem lepszy od swojej żony, bo nie oglądam, a ona ogląda. Nie z takim uczuciem, żeby dać ci do zrozumienia, wiesz co, ty sobie oglądasz tę telewizję, ale to jest, wiesz, że to jest nieduchowe i w ogóle. Nie zachowywałem się tak, jak czasami się niektórzy potrafią zachować, gdzieś w gronie kilku osób siedzi kilka osób, nagle ktoś wstaje od stołu i mówi, ta rozmowa jest niebudująca, a ja się idę modlić. I co to sprawia? To sprawia, że wszyscy inni są pozostawieni z poczuciem winy i oskarżenia, że oni nie są tacy duchowi. Wiecie, jak duchowy człowiek się zachowa? On wstanie od stołu, sprawiając wrażenie, że idzie gdzieś indziej, a pójdzie do swojej komory, zamknie się i będzie się modlić. I teraz możemy spełniać wiele bardzo dobrych uczynków, nawet w kościele. Bardzo dobrych uczynków. Ale jeśli to będą uczynki ciała, to będziesz oskarżał w swoim sercu za to, że inni tych uczynków nie spełniają. Przykład. Chodzą niektórzy na ulicę, żeby karmić głodnych. Jeśli to czynisz w łasce Bożej, to będziesz szczęśliwy, że to możesz czynić. I Bogu będziesz wdzięczny. Jeśli czynisz to w swoim ciele, to za każdym razem, jak będziesz tam stał na Sikorskiego i Chrobrego, będziesz myślał o tych, którzy dzisiaj nie przyszli i będziesz ich w swoim sercu osądzał. Alleluja. Amen. Tak? Jeśli modlisz się i czynisz to w Duchu Świętym, to będziesz się cieszył, że się możesz modlić, przychodzić na spotkania modlitewne. Jeśli będziesz to czynił w ciele, za każdym razem jak przyjdziesz, będziesz myślał, a tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma, od tego jestem lepszy, od tego jestem lepszy, od tego jestem lepszy. Od tego bardziej duchowe, ten taki, ten siaki, owaki i tak dalej, i tak dalej. Czy rozumiemy tu różnicę między uczynkiem ciała a uczynkiem łaski? I powiem tak. Niektórzy mogą się zabierać za wypełnianie uczynków tylko po to, żeby czuć się lepsi od innych. To nie jest uczynek, który Bogu sprawia przyjemność. Powiem tak. Możesz pracować całe swoje życie. Możesz robić wiele dobrych, humanitarnych rzeczy. Na koniec już Pana Boga usłyszeć, wiesz co? Nic nie zrobiłeś. Nic nie zrobiłeś. Panie, przecież pociłem się, męczyłem się, przecież każdego dnia od rana do wieczora pracowałem. Panie, Bóg mówi, nic nie zrobiłeś. Robiłeś to dlatego, żeby czuć się lepszy od innych. Robiłeś to dlatego, że chciałeś się lepiej czuć. Robiłeś to dlatego, że miałeś poczucie winy. Robiłeś to dlatego, że robiłeś to ze strachu, a nie z miłości. Bóg mówi, to nie jest ofiara, którą ja przyjmuję. Przyjmuję tylko to, co zapoczątkowałem i nie błogosławię niczego, czego nie zapoczątkowałem. Bóg nie aprobuje niczego, czego nie inicjuje. Tak, Bóg chce naszych uczynków. Ale uczynków, które są wypracowane w nas przez Niego, dlatego że On jest jedyny, który chce odebrać chwałę. On jest jedyny, który chce być uwielbiony za to, czego dokonał przez nas. On nie chce, żebyśmy chwały brali dla siebie. I nie chce, żeby nasze uczynki sprawiały, że my się porównujemy z innymi i wypadamy lepiej od innych. Nie ma czegoś takiego w Bożym Królestwie. Nie może być czegoś takiego. I dlatego Bóg tak nienawidzi uczynków ciała, ponieważ uczynki ciała nie budują ciała Chrystusowego. One niszczą ciało Chrystusowe, bo one dają pożywkę dla tych, którzy ze strachu coś robią i boją się i chcą być lepsi od innych. Takie są ich motywacje za tym, co robią. Dlaczego Bóg czasami mojej ofiary nie przyjmuje? Dlatego, że ją składasz po to, żeby czuć się lepszy od innych. Nie jesteś lepszy od innych. Nie jesteś lepszy od innych. Ja nie jestem lepszy od innych. Jeśli czegoś dokonałem i coś się stało w moim życiu, to jest to i tylko i wyłącznie efekt działającej we mnie Jego łaski. Możesz pościć. 40 dni możesz pościć 80 dni. Ale jeśli to będzie uczynek ciała, a nie uczynek łaski, Bóg tego nie przyjmie. Bóg się temu sprzeciwił. Bóg nienawidzi uczynków ciała. Bo one zabierają Jemu chwałę. Możemy czynić pewne rzeczy i one są motywowane duchem oskarżenia. Po to, żeby mieć powód do tego, żeby oskarżyć innych. Masz się chlubić, jeśli masz uczynki ciała. Masz się przed tym chlubić. Ale nie przed Bogiem. Powiem więcej, nawet bym ostrzegł nas wszystkich i siebie pierwszego. Nigdy nie mieliśmy przed Bogiem oblicze z naszymi uczynkami. To Pan Bóg nas nie przyjmie. Tak jak nie przyjął Kaina. Bóg chyba znał jego serce, widział tylko jego motywację. Widział, dlaczego on pewne rzeczy robi. Jeśli zrobiłeś coś dobrego, jest to z łaski Bożej. Bóg przyjmie za to chwałę. Tak? Amen. Powstańmy się. Bóg jest sprawiedliwy. I On nas usprawiedliwi. Jesteśmy Jego sprawiedliwością. Halleluja. Jest prawda, która uwalnia nasze życie. Jesteśmy Jego sprawiedliwością. Bóg nas kocha, Bóg jest po naszej stronie. Któż będzie potępiał? Bóg? Przecież On usprawiedliwia. Jezus Chrystus? Przecież On wstawia się za nami. Bracie i siostro, wyzwól się dzięki łasce Bożej spod oskarżenia nieprzyjaciela. To dla Ciebie jest potrzebne. To dla innych jest potrzebne. Panie Boże, ja modlę się i proszę Cię o to, abyś to słowo gdzieś głęboko włożył w nasze serce. Panie, my wyznajemy, że jesteśmy Twoją sprawiedliwością. Będąc Twoją sprawiedliwością, Panie, my nie przyjmujemy oskarżyciela, braci nasz. Panie, my Jemu mówimy nie. Bracie, siostry, chcę coś powiedzieć. Ja tak samo jak każdy z Was jest skuszony w swoich myślach, żeby oskarżać innych. Jestem kuszony, żeby oskarżać w swoich myślach nawet swoich najbliższych przyjaciół. I to jest coś, co przeżywam ostatnio. Nigdy nie myślałem, że nieprzyjaciel będzie się jeszcze tak daleko posunął. Ale ja rozpoznaję tylko atak nieprzyjaciela. Nie rozpoznaję tego jako moje myśli. Nie rozpoznaję tego jako myśli Pana. Bo Pan Bóg mój w taki sposób nie działa. Ja dzisiaj mówię nieprzyjacielowi nie. Nie staniesz między mną a moimi najbliższymi przyjaciółmi. Nie staniesz między mną a innymi ludźmi. Nie staniesz. To jest moja odpowiedzialność, żeby oni stanął. Kiedy on przychodzi do Twojego umysłu, aby oskarżać Twoją żonę, Twojego męża, Twojego brata, Twoją siostrę, musisz mu powiedzieć nie. Bo przegrasz bitwę. Jeśli przegrasz ją tutaj, przegrasz ją w relacjach. Diabeł chce to zniszczyć. Ja bym chciał zniszczyć każdą najpiękniejszą rację. On wszędzie chce się dostać. Ale ponieważ my wiemy, że to on, to my go nie dopuścimy. Amen? Amen. I on przychodzi i oskarża, powiedz nie. Nie. Nawet jeśli powiesz nieprawdę, to nie, ja tego nie przyjmuję. Biblia mówi coś takiego, jeszcze pozwolę przeczytać się na koniec. Może nie jest to dokładnie ten kontekst, ale myślę, że on, że to jest to coś wyraża.
o myślach, które nawzajem się oskarżają, lub też biorą w obronę. Bracie, siostro, my możemy nawzajem się oskarżać w swoich myślach, możemy się brać w obronę. Jak myślisz, za czym stoi Bóg? Za oskarżeniem czy zabranie się w obronę? Ja chcę ciebie i siebie. Powiem tak, siebie i ciebie, bo zaczyna się to od nas. Ciebie i siebie biorę w obronę, ponieważ Bóg się za mną stawia. Biorę ciebie i siebie w obronę. Co ty zrobisz? Masz do wyboru. Albo będziesz oskarżał wewnątrz swoich myśli, albo będziesz brał w obronę. Ja chcę wszystkich wziąć w obronę. Wszystkich. Wszystkich. W swoich myślach. I nie chcę, żeby diabeł cokolwiek zasiął. Panie, modlę się o to, abyś nam to pokazał, Boże mój. Co znaczy brać w obronę innych w swoich własnych myślach. Panie, my wyznajemy dzisiaj, że mamy braki. Mamy rzeczy, które jeszcze wymagają Twojej zmiany. Ale Panie, dziękuję Ci, że Ty pomimo tego patrzysz na nas jako na sprawiedliwych i doskonałych. I tak chcemy my patrzeć na siebie, Boże. Na siebie samych, ale też na innych. Panie, chcę spojrzeć na mojego brata dzisiaj i zobaczyć, że on jest sprawiedliwy. Halleluja. 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 Znów się nie mogę modlić, bo znów mogę coś, muszę coś powiedzieć. Chcę, żebyście spojrzeli na siebie. Tydzień temu patrzyliście na siebie jako na sprawiedliwych. Spójrzcie dzisiaj na innych jako na sprawiedliwych. Odejrzyj się, zobaczcie sprawiedliwych ludzi wokół siebie. Halleluja. Kościół sprawiedliwy. Halleluja. Sami sprawiedliwi. Halleluja. Naprawdę, to nie jest, to nie są mrzonki. Słuchajcie, to nie są mrzonki. To jest prawda. Jesteśmy sprawiedliwi. Na każdego patrzę. I wiecie, kiedy, jakie dobre myśli mam wtedy, kiedy na was patrzę i myślę o was, że jesteście sprawiedliwi? Bardzo dobre. A kiedy tylko diabeł próbuje was oskarżyć w moim sercu, to ciężko mi jest patrzeć i myśleć o was dobrze. I oto toczy się cały czas bitwa. Oto toczy się cały czas bitwa. Powiem amen, bo ja się znowu zaczął modlić, znowu mi coś przyjdzie. Zaśpiewamy coś jeszcze na zakończenie, bo proszę grupę. Jutro nabożeństwo o 18, we wtorek modlitwa o 19, w czwartek nabożeństwo normalnie o 18.30 i w piątek modlitwa. W sobotę wyjść na ulicę godzinie 16. Aleluja. Nie wiem, co możemy zaśpiewać. Co zaśpiewamy? Co? Dobrze. No, mój Jezu, mój Zbawca, chciałem. Proszę, że będzie zakończona po tym. Aha, jeszcze mam ogłoszenie. Tak, przepraszam. Janusz, gdzie ty jesteś? Nie, nic nie przypominasz. Janusz zgubił zegarek gdzieś tutaj. Zostawiłeś. Zielony Casio. Ktoś widział zegarek Casio zielony? Jak zobaczy, to do tego przystojnego brata z drugiego rzędu. Nie oskarżę, ale powiedz, kto ten zegarek wziął. Dobrze, śpiewamy mu Jezu, mój Zbawca. Uwielbimy jeszcze Pana na koniec.